Dialog sportowy.
Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
Wystarczyło, że pojawiliśmy się na żużlowym stadionie Wybrzeża Gdańsk, a już klub z Gdańska musi płacić karę finansową za zachowanie kibiców.
4000 zł, ale nie znasz.
A kara nie jest w zawieszeniu przypadkiem?
Nie, wiesz, klub się nie odwoływał, nie odwołuje, także no będzie trzeba zapłacić. Za zachowanie kibiców post właśnie, klub napisał post informujący o tym zdarzeniu i powiem wam szczerze, że szukałem siebie na tym zdjęciu, bo myślałem, że tam będzie, wiesz, będę ja na przykład wykrzykujący jakieś niecenzuralne hasło albo pokazujące.
Rasmus Jensen, ty parówko, na przykład.
Na przykład, właśnie tak. A to jest Dialog Sportowy, Michał Mieczkowski, Bartek Klipiński oraz...
Ja chcę coś powiedzieć.
Oraz ja chcę coś powiedzieć.
Bartłomiej Opanowski, witam serdecznie wszystkich. I jednak kara została zawieszona. Ostatnie zdanie tego screenshota, którego wysłał nam Bartek. Na okres 6 miesięcy.
No to nie ostatnie.
No ale akapitu pierwszy.
No to wystarczy, że jeszcze raz przyjedzie.
No raczej nie, bo wyznaczałby play-off. Ale nie, to jest możliwe. Są dwie słabsze drużyny i... Jak Falubas wygra fazę zasadniczą, my będziemy na 6 miejscu, co jest prawdopodobne, to jeszcze może być ćwierćfinale takie spotkanie.
No to co, to jeszcze raz będziemy wykrzykiwać producentów parówek, wszystkich jakich znamy. To od czego my tam, Bartku, dzisiaj zaczniemy? Bo od żużla chyba raczej nie. No Włoszech nie jest popularny.
Ale jeszcze tak szybko o żużlu powiemy, bo z Falubasem to było lanie niemiłosierne ze strony Zielonogórzan, którzy wygrali z Gdańskiem bardzo dużą przewagą, ale potem się zdarzył mecz w Łodzi.
Mecz cudowny.
Mecz cudowny, bez Jepsena Jensena, czy naszego lidera ten sezon i co? I wygrana. Cuda się dzieją na żużlu. Chociaż na żużlu już nie ma, żużla nie ma. Na nawierzchni żużlowej. Tylko na dzisiaj, żużlu są inne nawierzchnie żużlowe.
Dzisiaj wracałem z pracy i właśnie na przystanku dwóch takich panów, powiedzmy 60 lat, dyskutowało, że ty widziałeś, co oni w tej Łodzi zrobili, jak oni pojechali. I faktycznie, no to jednak widać, że Gdańsk żyje tym żużlem, to nie jest...
Ale w Bydgoszczy za tym na przykład nie pojechali, bo żużlowcy z Bydgoszczy i żużlowcy z Gdańska mieli uwagi co do nawierzchni toru bydgoskiego. No i mecz się po prostu nie odbył, odbędzie się w terminie późniejszym, a w ten weekend odbędzie się mecz z Rybnikiem i to jest mecz, na który Wybrzeże może jechać z dużym optymizmem, mimo że jedzie bez Jepsena Jensena, ponieważ Rybnik jeszcze w tym sezonie nie wygrał żadnego spotkania.
A w tygodniu 20-21 maja, bo jeszcze terminu dokładnego nie znamy, będzie kolejny mecz, na który prawdopodobnie znowu się wybierzemy, żeby poobrażać zawodników gości.
Ale to tylko, że to zrobiło źle, bo to będzie drużyna niemiecka.
czyli gospodarzy, tak?
Giro d'Italia odbywa się teraz we Włoszech i będzie się odbywał przez najbliższe 3 tygodnie. Wyścig wystartował zeszłą sobotę w Abruzzi. Bardzo dobre wino Montepulciano di Abruzzo jest produkowane w tamtej regionie. I wyścig, który był zapowiadany jako wielki pojedynek Remco Evenepoela i Primoža Rogliča, no i ta reszta ci tam z tyłu walcząca o trzecie miejsce, w tej reszcie Geoghegan Hart i Geraint Thomas na przykład. I zaczęło się od czasówki, 19 km nad wybrzeżu Morza Adriatyku i wygrał Remco Evenepoel i to, że wygrał, to mało powiedziane, Remco Evenepoel zniszczył absolutnie wszystkich rywali. Filippo Ganna, czyli w ostatnich latach najlepszy zdecydowanie czasowiec na świecie, stracił 22 sekundy na dystansie 19 km. Primoža Roglič, mistrz olimpijski, kolarz, który miał walczyć z Evenepoelem jak równy z równym, już wiadomo, że na czasówkach będzie tracił, bo na tej czasówce stracił 40 sekund do Evenepoela. Więc Giro zaczęło się od trzęsienia ziemi, potem mieliśmy z niedzieli w poniedziałek etapy, no działo się, ale tam nic specjalnego do klasyfikacji generalnej. W niedzielę trochę sensacyjnie wygrał Jonathan Milan, wczoraj wygrał Michael Matthews, a dzisiejszy etap Remco Evenepoel już zapowiadał od dłuższego czasu, że będzie chciał oddać koszulkę lidera, bo tak to się dzieje na wielkich turach, że ekipy faworytów za wcześnie nie chcą mieć koszulki lidera, bo jak się jest liderem, to trzeba kasować wszystkie akcje, trzeba gonić, kontrolować, no i po prostu pomocnicy tracą siły, więc dzisiaj był taki etap pagórkowaty, za trudny dla ekip sprinterskich, trochę załatwiej, żeby była wielka walka w klasyfikacji generalnej, no to Remco Evenepoel już zapowiedział, że 2 dni przed tym, że będą chcieli oddać koszulkę. No i co dzisiaj się wydarzyło, bo początek etapu jeszcze oglądałem, potem już nie oglądałem, ale powiem, co się działo na początku. Pierwsze 80 km, 2 godziny, niecałe, bo jechali bardzo szybko, była walka o to, żeby zabrać się w ucieczkę. Była absolutna rzeź na tym etapie i to tylko z tego powodu, że Remco Evenepoel powiedział, że będą chcieli oddać koszulkę lidera. Czyli taki trochę błąd nowicjusza, bo jednak jak odjeżdżało za dużo kolarzy, to jednak jego drużyna i tak musiała gonić tą ucieczkę i kasować to odjazdy przez pierwsze 2 godziny etapu, więc... Tutaj Remco wystawił swoich kolegów na dużą pracę dzisiaj. Nie mówiłem, jak się skończy jeszcze dzisiejszy etap, bo nie oglądałem go. Michał, proszę mi, nie spoileruj.
Czytasz mi w myślach po prostu.
Nie spoileruj, powiem tylko, co się wydarzy w dalszej części tego tygodnia. Przede wszystkim w południowych Włoszech zaczęło padać i jest chłodniej niż w Gdańsku. Możemy się z tego cieszyć.
No, Włochy to jednak nie są Stany Zjednoczone.
Ale teraz mówię to z tego powodu, że mamy pojutrze etap w Neapolu na wybrzeżu Amalfi, jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. Wokół Wezuwiusza będą kolarze jechali, tylko że w krajach, w których pada raz na jakiś czas, albo w regionach, w których pada raz na jakiś czas, jak już spadnie deszcz, no to nawierzchnia robi się śliska jak lód, no i właśnie region Neapolu jest taki. I zapowiada się na to, że to będzie deszczowy etap, a ten region jest bardzo pagórkowaty, trasa etapu też będzie góra, dół, zakręty, prawo, lewo, więc może być bardzo niebezpieczny etap. Jeden z tych etapów, których komentatorzy lubią najbardziej, czyli etap, na którym wyścigu się nie wygra, ale wyścig można przegrać. Bardzo.
Wydaje mi się, że może być druga problematyczna kwestia związana z tym regionem i organizacją wyścigu.
Tak, właśnie chciałem do tego przejść. Tak. Jeśli ktoś widział, ktoś był w internecie w ogóle w zeszłym tygodniu, no to zauważył, co się działo teraz w Neapolu, po tym jak drużyna piłki kopanej tamtejszego
tak, miasta.
Napoli.
SSC.
Wygrało ligę bodajże po 33 latach.
Tak jest.
Tak jest. No i co tam się działo? Znaczy tak, Neapol to jest, miałem przyjemność być w tym mieście, w Neapolu jest zawsze chaos. A to, co się dzieje...
Nazwijmy rzeczy po imieniu. Zawsze jest brudno.
Też. I tam jest chaos straszliwy. Tam światła są tylko, żeby były. Tam nikt nie patrzy na nie. No i chaos tam był zawsze ogromny. A teraz, co się dzieje w Neapolu od zeszłego tygodnia, to jest niezawodnie. Ja się obawiam tego, co się będzie działo na tym etapie. Naprawdę etap mi byle sprinterów, ale tam się mogą dziać naprawdę dziwne rzeczy.
Chodzą plotki, że w którejś restauracji włoskiej znajdą się na ścianie spodenki Piotra Zielińskiego po świętowaniu.
Po ale to fajny trofeum był. Znaczy, fajny. Mam nadzieję, że uprane mimo
dobrze,
wszystko.
Dobrze, tego spodenki tam się znajdą.
No, uprane co ty? To świętość dla Neapolitańczyków.
Tak, dawno ale w sumie tutaj. Etap sprinterski, żeby tak szybko przez to miasto przejechać, to tak pasuje, nie? Im szybciej wyjechać z tego chaosu, tym lepiej. Jeszcze wiesz, jeszcze rodowici mieszkańcy miasta będą chcieli zapolować i
no,
co
tam
wtedy?
Podobno gangsterka się szerzy, więc jakby ktoś z giwerą tak ścigał takiego kolarza, to...
No nie jest to najbezpieczniejsze miasto w Europie, na pewno. Nie jest. Neapol, nie.
Chodzą plotki, że włoskie władze otoczyły to miasto kordonem i czekają, aż mieszkańcy się wycieszą do końca.
Widzieliście te memy związane, tak przejdziemy do tej piłki nożnej jeszcze wyjątkowo.
Kopanej.
Piłki kopanej. Widzieliście te memy, w których było na górze napis, że Maradona świętuje wygraną
tak.
Na poli, bo chmury się bardzo specyficznie ułożyły.
Jak przejście dla pieszych.
Tak jest.
Jak takie kreski mąki, które nie były mąką. O.
Tak?
Dokładnie.
No widać, Maradona to był jednak dobry piekarz. A jeszcze jedna ciekawostka odnośnie Neapolu, to po prostu podobno w tym mieście jest jeden budynek z muralem Maradony i akurat miejsce twarzy Maradony przypada na okno i że podobno to okno jest otwierane tylko wtedy, kiedy Napoli wygra mistrzostwo. Czyli 33 lata, nikt nie otwiera tego okna.
Ależ tam musi być duszno w środku.
No, ale teraz na szczęście otwarto... Tam, znaczy, że są ludzie, znaczy, że tam ktoś mieszka, bo inaczej to byłoby trochę słabo.
Tak, w każdym razie pojutrze etap warty oglądania, mimo że klasyfikacja generalna tam się nie zdecyduje, ale wyścig można przegrać i będzie się dużo działo zarówno na szosie, jak i obok szosy. Chociaż to zaczynam, czy obok szosy. I w każdym razie w piątek będzie bardzo ważny etap kończący się na, bardzo lubię te włoskie nazwy, Gran Sasso d'Italia Campo Imperatore, czyli taki, Włosi to nazywają taki... Włoski Tybet, czyli taka właściwie równina powyżej 2000 metrów nad poziom morza na środku włoskiego buta, no i potem jeszcze poprawka, jeszcze trochę wyżej, wiadomo, kolarze, kilka kilometrów. Podjazd bardzo długi, niezbyt wymagający, ale jednak jest wysokość i końcówka bardzo stroma, że tutaj jakieś różnice nieduże, ale mogą być. W sobotę etap pagórkowaty, a w niedzielę Remco Evenepoel dołoży kolejną minutę prawdopodobnie rywalem, bo mamy czasówkę 35 km płaską jak 100. Więc Giro się zaczyna. Zaczyna się już całkiem, jakby to powiedzieć, klasyfikacja generalna już jest dosyć ułożona i będzie jeszcze bardziej ułożona po tym etapie na Gran Sasso i na etapie czasówki. Drugi tydzień mamy etap w Szwajcarii i właściwie to tyle i etap Bergamo. Bergamo bardzo bliski naszemu sercu w tym sensie.
Coś mi się kojarzy, tak. Ten Bergamo.
Etap po Bergamo.
W ogóle jeżeli... się strumnami kojarzy.
Ale jeżeli jesteście ciekawi, czy Bartek włoskie nazwy mówi używając rąg, to tak.
Ciężko tego nie mówić. No właśnie teraz. Roncola Alto, Bergamo Alto, Selvino, takie podjazdy tam
to
będą.
To inaczej, Roncola Alto.
Już nie będę wydziwiał aż tak, że jeszcze akcentem mówić. A trzeci tydzień to już będą takie podjazdy, że o tym będziemy jeszcze dużo mówili. W każdym razie Giro d'Italia, czyli jedyny wielki tur, jedyny rozgrywany w trakcie sezonu dialogu sportowego, który obsługujemy już od wielu lat. Pamiętamy tą edycję z Pawłem.
Obsługujemy to dużo powiedziane.
Pamiętam edycję 2018 z Pawłem Trawińskim, że mówiliśmy, że Yates na pewno wygra i Yates wtedy dwa etapy później stracił 38 minut wyścigu. Nie wygrał, wygrał Christopher Froome. Pozdrawiamy Pawła Trawińskiego. A teraz może...
Pozdrówmy go, bo chłop płacze. Dlatego, że Gdańsk będzie wkopany bez drużyny w najwyższej klasie rozgrywkowej.
To co? Chcemy przerwę muzyczną taką
Nie,
bardzo?
Bo się zastanawiam, ile w 2018 roku trwał dialog sportowy. Minut taki odcinek trwał.
Godzinę też.
Też godzinę?
Też godzinę.
Jeszcze było przed wakacjami, no to po wakacjach to mniej więcej wiem.
Wtedy było więcej głów do mówienia jeszcze.
Janek? Nie, wtedy byłem sam z Pawłem przez cały semestr właściwie.
W 2018 roku ja dołączyłem do redakcji.
No ale to
pamiętam.
Chodzi o to przed wakacjami.
Ach, dobrze, przepraszam.
To było jeszcze wcześniej, tak? Tak. Nie, wtedy to tylko z Pawłem byli. Też na początku roku było więcej osób, tak, ale potem zostaliśmy we dwójkę. Czyli tak jak za często bywa w dialogu sportowym, ale teraz jest na przykład trójka w studiu, w tym odosobnieniu Bartek, ale mający inne imię. O, taka ciekawostka.
Ale żeś zapodał ciekawostkę. To ja jeszcze na koniec tego wejścia powiem, że mamy nowego mistrza świata w snukerze. Jest to, uwaga, Belg.
Luka Bresse.
Tak, Belg. Belg pokonał w finale Marka Selbiego. O tyle to jest ciekawe, że to jest pierwszy przypadek w historii, kiedy mistrzem świata w snukerze został ktoś, kto jest urodzony w kraju z Europy tak zwanej kontynentalnej. Nie z wysp, ani nie spoza Europy, tylko właśnie z tej Europy kontynentalnej.
Ale blisko było comebacku tam, tak. Bliziutko.
A teraz zapowiem piosenkę, bo te osoby, które słuchają na podcaście na YouTubie, niech żałują, trzeba słuchać na żywo też. Ta piosenka będzie bardzo pasowała do naszego klimatu dzisiejszego, czyli będzie Giro d'Italia, czyli piosenka włoska. Piosenka, którą Coppi i Bartali, czyli najlepsi włoscy kolarze w historii, kiedyś zaśpiewali razem w studiu telewizyjnym, piosenka Volare.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare. Dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché, quando tramonta la luna li porta con sé, ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo. Trapunto di stelle, volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. E continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su. mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
Hej, tu Mikołaj Sokół, słuchajcie Dialogu Sportowego w Radiu Mors, pozdrowienia serdeczne.
Dobra, panowie, dwie sprawy. Jedna, do naszych słuchaczy, żałujcie, że nie słyszeliście tego, co działo się w przerwie. Znaczy, cieszcie się, że nie słyszeliście tego, co się działo w przerwie. O tak powiem. Gdyby to leciało na żywo, to stracilibyśmy wielu z naszych stałych słuchaczy. Dwa.
Może byśmy zyskali.
Właśnie.
Może znaleźliby się fanu moich zdolności artystycznych.
To Eurowizja zaraz jest. Czemu cię nie wybrali?
Babe.
Za mocny jest.
Kurczę, tutaj się kolejny talent wokalny udziela. Dwa. Wiecie, że teraz są pisane matury? Pamiętacie swoje matury?
Tak, pamiętam. Śnieg padł na matematyce.
No z polskiego chyba słabo było. Matematyce.
Matematyce powiedziałem.
No powiedział.
No tak.
A słyszeliście, co teraz się dzieje, że CKE we Wrocławiu razem sobie urządziło polowanie na uczniów.
A w Szczecinie słyszałeś, co się działo? Chłopak na Twitterze wrzucał.
A to nie
wyniki.
Było właśnie z Wrocławia?
Nie, to było z zachodniopomorskiego. No, jestem pewien w 100%, bo wczoraj czytałem artykuł na ten temat.
A, czyli to dwie już szkoły są, bo wiem, że właśnie we Wrocławiu jest odpowiedzialność zbiorowa.
Przynajmniej mojemu województwu się nie oberwało tym razem.
Wiesz, no wszyscy się twojemu tylko, mojemu też.
Dla twojego województwa wszystko potoczyło się dobrze.
Dla jego. Przynajmniej raz. No ale to no właśnie to, co powiedziałeś. Twitter. I to konto jest o tyle zabawne, że chłop miał w nazwie konta nazwę swojego Instagrama,
tak,
gdzie miał,
który miał prawdziwe imię i nazwisko.
Tak, i potem jeszcze link do TikToka, gdzie też miał prawdziwe imię i nazwisko. Także jego
modus operandi zostało rozgryzione perfekcyjnie przez przewodniczącego CKE i przez tego pana, dżentelmena. Wszyscy piszący ten egzamin z nim w jednej sali zostali zmuszeni do pisania poprawki w czerwcu. Także głęboko współczujemy tym osobom.
A teraz. Historyczności tego wyścigu można powiedzieć tyle, że był to 10. wyścig w historii, kiedy nie było żadnego niedojechania samochodu do mety. A z innych historii to takie, że to było drugie w historii Grand Prix Miami. No i jak to w końcu było? Bo niektórzy mówią, że to był nudny wyścig, bo się nikt
kto
nie
tak
rozbił.
Mówi?
No tam wiecie, ludzie na Twitterze się różnie
zajmują.
Barteczku,
ty masz zakrzywione spojrzenie na ten wyścig przez tragicznie beznadziejny wyścig w Azerbejdżanie. Także moim zdaniem tutaj troszeczkę koloryzujesz.
Żałujcie, że państwo tego
nie Azerbejdżanie? Widzą. Jeszcze poprzedni wyścig też nie był na dobrym. Bahrain też nie był jakiś świetny.
No, Bahrainu też już nie pamiętam w sumie.
No ten sezon był taki safe na razie. Na Australii się działo dużo na ostatnim po restarcie. Nie? I to, że po tym restarcie było bodajże 30 sekund ścigania.
Jestem zdania, że ten wyścig powinien być imienia Charlesa Leclerca. On zapewnił nam dobrą zabawę w tym Grand Prix. Naprawdę, no przecież...
Nie, no ja się cieszę na przykład, że w sobotę wcześniej poszedłem spać.
Dzięki niemu w kwalifikacjach, dzięki jemu, jego kraksie w kwalifikacjach byliśmy świadkami całkiem niezłego widowiska przez pierwszą połowę niedzielnego wyścigu. No i ten jego pojedynek z Magnusenem, no to przecież creme de la creme Formuły 1. W życiu bym się nie spodziewał, że Haas będzie w stanie tak ostro rywalizować z Ferrari.
No ale jeśli zostawia się Haasowi miejsce, i to
zwłaszcza Magnusenowi,
miejsca,
tak, który tam jeńców nie bierze.
Absolutnie. lubi się zderzać na przykład czasami.
No to jeszcze a propos soboty, czemu to było tak ciekawe? No Verstappen startował przede wszystkim z 9 miejsca i to uratowało wyścig, bo w tym wyścigu Verstappen miał ogromną przewagę nad resztą
stawki. No co było po części wypadkową tego,
tak,
że...
Tak, no właśnie.
Szarek. Wypadkową wypadku Leclerca.
Ale to się bardzo często Leclercowi zdarza, czerwona flaga w Q3.
Tak. Wiecie, że w Azerbejdżanie przypadkiem nie było podobnej sytuacji?
W zeszłym roku.
W zeszłym roku, ale Leclerc już któryś raz z rzędu chyba się zdarzyło Leclercowi w Monako rok temu, jak on prowadził kwalifikacje, kto się rozbił, że myślałem, że on to specjalnie zrobił.
Ja od razu właśnie pomyślałem, jak widzę Leclerc na boku, wypadł, czerwona flaga, myślę, o,
nie, ja zawsze jak po pierwszym przejeździe w Q3 widzę Leclerca na pierwszej pozycji, to od razu szanse na wypadek w jego wykonaniu wzrastają.
Zbliża się Grand Prix Monako, taka była.
Tak jest.
Za 2 tygodnie?
Nie, jeszcze fajnie. Imola jest.
Tak. A zalało teraz Imola. Może być nieciekawie.
Mam nadzieję, że Monako zaleje.
Tak,
znaczy nie dosłownie. Znaczy niedosłownie. Ale... No a wiecie, kto jeszcze nam dostarczył emocji w ten weekend? Pan, który startował z 13 pola startowego.
Oj, dużo ode mnie wymagasz.
Luis!
Znakie! Brawo, Bartku!
Ale też musiałem pomyśleć nad tym.
Niepodobne, nie? Do Luisa, że 13
pole. To ostatnio coraz bardziej podobne.
Ale tak się zastanawiam, jak go musiało serce boleć, żeby nie użyć innej części ciała, że tak powiem, po tym Team Order. Po prostu moje serduszko się cieszyło.
No ale zachował się fair, przepuścił.
No zachował się fair.
Pewnie obrażony, ale przepuścił, więc tutaj...
Nie... Karma wraca. O, ile? 6-5 lat szkalowania Walteriego Bottasa w końcu. No, w końcu w
Bottas
drugą stronę poszło.
Dostał się do Q3. To co prawda
tak,
10,
pierwsze,
ale dostał
pierwsze
się.
Q3 Alfa Romeo w tym sezonie.
Który był ostatnim zespołem, który tego nie dokonał w tym roku.
No, wiesz, no. Bottas.
W ogóle, wiecie co? Strasznie imponuje mi ostatnio Yuki Tsunoda. Widzieliście tą statystykę odnośnie jego 4 ostatnich występów? Cały czas 10, 11
tak,
miejsce.
Tak, 11, a 11, 10, 10, znowu 11.
Tak. A w porównaniu do takiego De Vriesa to jest fenomenalny występ na przestrzeni tych 4 Grand Prix, bo De Vries cały czas musi coś odstawić. No.
Ale już też Kiego Tsunodę też bardzo chwali Christian Horner na przykład. Jeszcze mówi, że tak, to nie jest poziom Red Bulla, ale...
Oglądaliśmy tę samą transmisję.
Tak.
To ja wam powiem, że nie wiem, czy wiecie, na pewno wiecie, że Alfa Tauri ze swoimi kierowcami ma przyjechać do Poznania.
A widziałeś ceny biletów na te targi?
Nie, niestety nie. I się chyba
ja
cieszę z tego powodu.
I są spore.
Tak, są spore. To ja wam jeszcze powiem, że to się dzieje bodajże w czwartek chyba na pewno. Nie wiem, czy to nie jest kilkudniowa impreza.
To jest na torze, czy...
Nie, to jest jakiś kongres, coś takiego.
Ale gdzieś w Poznaniu, tak? Nie na torze.
W Poznaniu, tak.
No i to jak oni tam dojadą, jak tam wszędzie rozkopane w tym Poznaniu?
Z buta, tak jak piłkarze Fiorentiny.
No, ale odnośnie Alfa Tauri i jego Tsunody, doszły mnie słuchy, że nasz kolega, który pracuje w pewnej redakcji sporej sportowej, będzie przeprowadzał z Yukim wywiad. Więc jeżeli macie jakieś pytania, to możemy ja mu powiem, żeby przesłuchał ten moment właśnie, to zobaczymy, co powie.
Dadzą mu jakiś stojaczek, takie podium jakieś?
Po
Jukiemu?
Co? A Juk...
No po co?
Nie, no po co?
Nie wiem. No różnica jest dość spora, bym powiedział. Ile on ma wzrostu?
No to jest jak ja pewnie. No. No,
Yuki?
Yuki? Tsunoda jest niziutki.
Yuki ma 1,63
m. Yuki Tsunoda jest do Yuki jest Sato.
To i tak... No dobra, może i tak. Ale wiesz, o kim ja mówię? No. Z naszego ramienia.
Wiem.
No bo...
A to tak już... tajemnicy mówię. Tak tajemnicy.
Był u nas w tym roku, co prawda zdalnie, ale był. Janek Sławiński, duma tego radia. Człowiek, który zaszedł do Lego, pokazał, że po tym radiu można gdzieś pójść. Nie tylko
albo
do
po radiu gol.
Tobie. Gol! Na przykład. Czyli to Yuki Tsunoda fajnie jeździ, chłopak, niech sobie tak dalej... Niech mu się tak dalej
wjedzie. Spokorniał ostatnio, już tak nie wyzywa wszystkich wokół.
No, już taka nie gwiazda, taka rozgwiazda. Mhm. Taka rozłożysta bardziej się rozłożyła w tym padoku.
O, jeszcze mam ciekawą rzecz. Jeszcze mam ciekawą rzecz. Słuchajcie, ostatnio z moimi znajomymi, którzy również dzielą pasję do Formuły 1, brałem udział w konwersacji i zobaczyłem ceny biletów w Paddock Clubie. Ceny biletów.
Na Miami, tak?
W Miami cenę cateringu w Paddock Clubie.
No to jest najważniejsze w wyścigach, tak?
Ale
catering.
No, od kiedy my gadamy tylko o wyścigach?
Nigdy.
Wiecie, jaki był koszt najniższy jakiegoś dania w Paddock Clubie?
Dania? $120.
No, Dania? 250.
250. Czyli 1000 zł ponad.
Tak jest.
To jest taka fajna ciekawostka też, bo na torze wokół stadionach, w którym grają delfiny z Miami, chciałem to bardzo powiedzieć, że to są delfiny z Miami, pojawiło się 3 z 5 najbogatszych ludzi świata. Jaka inna dyscyplina sportu może się tym pochwalić?
Kto się nie pojawił?
Nie wiem.
Bardzo szkoda, bardzo szkoda mi było, jeszcze tak żonglując tematami, że tak powiem, bo przypomniało mi się a propos bogatych ludzi. No ten kierowca też jest bogaty, może nie aż tak bogaty. Ale strasznie mi szkoda było Coltona Herty, który wpisał na Twitterze, że Bradowi Pittowi szybciej zajęło uzyskanie superlicencji niż
tak. To powiedz tak, o co chodzi, bo Brad Pitt kręci nowy film i są pogłoski, chyba są takie całkiem pewne, że Brad Pitt na Silverstone bodajże wyjedzie, bo idą Formuły 1 współczesnym w miarę, pewnie zeszły rok.
Podobno to był jakiś modyfikowany bolid Formuły 2. Modyfikowany przez zespół Mercedesa.
Z tego, ale w każdym razie...
To nie będzie stricte Formuła 1, tylko jakieś tam...
Ale w kręceniu tej sceny też wezmą udział prawdziwi kierowcy, więc...
Tak.
Z rozmachem. Brad Pitt goni Toma Cruise'a, jeśli chodzi o takie różne...
No oglądali się Top Gun'a najnowszego.
Ja na początku myślałem, że to już będzie w Miami, a to się okazało, że dopiero Wielka Brytania. Może to i lepiej.
No, Silverstone więcej wybacza, jeżeli chodzi o błędy, także...
Ale na płot też można wpaść na przykład przy trybunach.
Jeżeli Bradowi by tam nóżka się powinęła.
Albo przez płot.
Tak, musi uważać w T1.
Dobrze, to nie w Portimao będzie kręcone.
W Monako najlepiej.
Obawiam się, że Brad Pitt by sobie nie poradził z torem Monako.
W deszczu?
Tak jak mam w duże wątpliwości, sobie poradzą z tym torem Logan Sargeant i Nick DeVries, bo jednak mam takie wrażenie, że po raz pierwszy od kilku lat debiutanci naprawdę odstają i to bardzo odstają. No tam mieli dobry wyścig w Bahrajnie, okej, no ale potem no widać, że to są debiutanci.
Znaczy Sargeant to widać, że w sensie moim zdaniem, ile ma De Vries teraz lat? 27, 28?
Dobrze,
on jest mega doświadczonym kierowcą, przecież on jeździł w Formule E, jeździł w tej Formule 2, chyba na Mistrza Świata zdobył, czy nie? Nawet 28, no to już jest dojrzały kierowca. No i jestem nieco zszokowany tym, jak on pojechał, ale usłyszałem ostatnią opinię na temat jego jazdy i w sumie to miało sens, bo jedyną okazją do popisania się dla De Vriesa przed tym sezonem było Monza, na której wywarł dobre wrażenie na kibicach i w sumie wszystkich w padoku. Tylko że on wywarł dobre wrażenie w Monzy, tylko że to jest na tyle charakterystyczny tor, że nic nie ujmując, on nie wymaga jakichś mega umiejętności technicznych od kierowcy. No bo tam tak naprawdę co? No, ile tam zakrętów jest?
No z prostej startowej musisz umieć dohamować.
Trzy szykany, dwa lezmo i parabolika i tyle.
No dokładnie, z czego technicznym zakrętem jest jedynie Ascari, powiedzmy, nie? No i pojechał chłopak, no wykorzystał maszynę, ale no wydaje mi się, że z perspektywy czasu, że nie wiem, czy on miał jakieś testy, czy nie, ale jego ocena na podstawie tylko tego Grand Prix to chyba było niekoniecznie dobre posunięcie.
Czyli uważacie, że na debiutantów nie ma wpływu to, że jeżdżą w teoretycznie najsłabszych samochodach w tym roku?
Na pewno na to, że w ogóle Logan Sargeant jest teraz w stawce, ma na pewno wpływ jego paszport, a jak jest z umiejętnościami, no to ciężko rzec.
Nie, no, Logan Sargeant na pewno radzi sobie powyżej oczekiwań w przeciwieństwie do Nicka DeVriesa, moim zdaniem.
Tak, no jeżeli miałbym wybierać tego gorszego, no to byłby to De Vries, ale no Sargeant miał początek sezonu dobry. W sensie, no jak oglądałem te pierwsze wyścigi w jego wykonaniu, to naprawdę fajnie to wyglądało, ale od Grand Prix Australii, kiedy tam kogoś skasował konkretnie na tej ostatniej neutralizacji, coraz gorzej mu idzie. W Azerbejdżanie też przygody, także...
No w USA to jeszcze mogła głowa puścić, ale teraz taki Imola w sumie tak prawdę powiem. Monako to wiadomo, w Monako to nie wiem, jak sobie poradzą Sargeant i De Vries. Kilka okrążeń pewnie do domu, którego pewnie nie mają daleko, bo prawie każdy kierowca Formuły 1 mieszka w Monako.
Ostatnio Norris się wprowadził.
Do Monako też?
Tak. Z jakimś kolegą mieszka chyba tam.
No, znajdę cenę mieszkań.
Nie, no
tylko para opadnie.
Ty teraz na bieżąco jesteś cenami mieszkań.
Nie jest kierowcą Formuły 1, ale zbiera na mieszkanie w Monako.
Tak, skreślając kilka liczb.
Przepracuje całe życie, może 10 metrów sobie kupi.
Gdzie?
Przedpokój. No, ale na przykład Piastri, jeżeli chodzi o porównanie go z Norrisem.
No tylko wciąż to Piastri, tak... jak porównujesz, w sensie, jakbyś miał wybierać najlepszego kierowcę spośród tych wszystkich debiutantów, no to no, to jest taki no-brainer, że wybierzesz Piastriego, no bo ci dwaj, Sargeant i De Vries, no to zdecydowanie poniżej oczekiwań, ale biorąc pod uwagę rywalizację Norrisa z Piastrim, no to też jakoś tam mega fajerwerków nie ma, aczkolwiek ostatnio, zaraz ci tam powiedzieć, Bartek, ostatnio nawet Norris się wypowiedział, wbijając taką delikatną szpileczkę dla Daniela Ricciardo, że Piastri od niego wyciąga więcej niż jego poprzedni teammate.
Dla Daniela.
Tak.
Wynajem w Monako.
O, wynajem, dobrze,
tak,
dobrze.
Tak, no. I o dziwo, to wiesz, to są strasznie wysokie kwoty, ale myślałem, że będzie dużo gorzej. Od 2600 euro do 11 tysięcy euro.
Za dobę?
Per month.
Okej.
Okay. Za miesiąc.
To teraz na 30 jeszcze to podzielić.
Nie jest aż tak źle, jest bardzo źle, ale nie aż tak, nie aż tak źle.
Za 2 lata do Monako jedziemy na wyścig.
Na jeden dzień.
Na jeden dzień.
Na pół dnia. Pod mostem będziemy nocowali.
Przynajmniej tam jest ciepło, zazwyczaj.
Pod Sandewod będziemy czekać, aż jakiś tam samochód.
Nie? No, w kościele w sumie ciepło będzie.
Nie,
to jest kościół, Sandewod.
Ale w środku, w takich kościołach, to raczej chłodno bywa.
No to pod ołtarzem.
Dawno w kościele nie byłeś.
To prawda.
Bezbożniku.
A dobrze, jest z Podlasia.
Ale tam Podlaskiego, nie z Podlaskiego.
Z Podlaskiego. On, ale... Nie, no, nie jest z Podlasia. Tak samo jak ja nie jestem z Podlasia. Nie,
już tylu osobom tłumaczyłem, że Podlasie spokojnie, to jest też, region też geograficzny na południu.
On jest z Suwałek.
A, już przyszedłem, już mnie będzie triggerował chłop.
Dobrze, to co, może przerwa?
Nazywam się Maciej Irmakow, słuchacie Dialogu Sportowego.
No tak, wrócił Bartek, Bartłomiej. No to nie mogę sobie zaprzepaścić tej okazji, nie wykorzystać jej, żeby powiedzieć, że siatkówka jest...
Piłka plaskana.
Tak, piłka plaskana jest nudnym sportem. Jest coraz bardziej nudnym sportem, no bo ile nam lig zostało w Europie? Jednej najsilniejszej na wschodzie nie bierzemy pod uwagę. Polska... Włoska.
Za dużo tych głów dzisiaj.
No niestety tak jest.
Znaczy no nudna. W sumie nie nudna, no jak patrzysz na finał, to ja bym w życiu się nie spodziewał, że będzie taki wynik, jaki
no
jest
i
teraz.
Do tego zmierzam, że patrz, masz finał polskiej ligi, Zaksa i Jastrzębski. Masz finał Ligi Mistrzów najlepszych rozgrywek europejskich, Zaksa i Jastrzębski.
Trochę to żużel zaczyna przypominać.
Tak? Polska górą.
No, dokładnie.
No i, ale co ciekawe, jeżeli chodzi o rozgrywki w Polsce, no to Jastrzębski wysuwa się na prowadzenie. I czy nie będzie tak, że Zaksa zostanie jednak zdetronizowana? To nie jest tak, że oni są super, hiper najlepsi?
Pamiętaj, złota zasada w polskiej siatkówce, nigdy nie lekceważ Zaksy z Kędzierzyn Koźle.
Ja bardzo chcę ich lekceważyć.
Nie lubisz ich? To jest mój ulubiony zespół w ogóle w PlusLidze, już nie patrząc na wyniki.
Ja powiem tak, ja nie lubię kibiców Zaksy, ale ciebie lubię oczywiście, ale tych z Kędzierzyna Koźla...
A co ci zrobili?
No są bardzo agresywni.
Okej. Okay. Znaczy, no nie wiem, ja w sumie patrząc na logikę i to w jaki sposób toczyły się losy tych dwóch dotychczasowych pojedynków, bo pierwszy mecz przegrany przez Zaksę 3-0, drugi mecz przegrany przez Zaksę 3-1, no to na logikę powinniśmy powiedzieć, że trzeci mecz również zakończy się podobnym wynikiem.
3-2.
No, znaczy ogólnie, że wygra Jastrzębski Węgiel, ale już Zaksa tyle razy wygrzebywała się z tarapatów, że ja boję się jakiekolwiek wygłaszać opinie na ten temat, bo potem okaże się, że tak naprawdę w ogóle się nie znam na tym sporcie i wynik będzie o 180 stopni inny niż ja przewidywałem, więc 360. Pozwolę sobie... 360, tak. Miałem kiedyś taką koleżankę chyba w gimnazjum czy w podstawówce, co mi powiedziała, uwierz mi, zmieniłam się o 360 stopni.
Aż
mi
się tak no, rzeczywiście, to prawda.
Nie, wtedy lekkie smoliłem cholewki do niej i nie zwróciłem uwagi, że tak
no
powiem.
No i to przytaknąłeś jej wtedy.
No przytaknąłem.
Masz mnie matwiza zabolała.
No ale ty mówiłeś zresztą, Bartek, że do matematyki teraz w tym roku do matury byś nie podchodził, nawet nie. Podstawowej, więc...
Znaczy moja kochana pani profesor od matematyki by mnie nawet nie dopuściła. Zresztą i tak były z tym problemy w liceum.
Nawet do podstawowej by się nie dopuściła.
No, ona była cięta. Ona nawet do podstawowej by mnie nie dopuściła, to prawda.
No dobrze, ale skoro się nie znasz na siatkówce, to jak się odniesiesz do tego, co ja teraz powiem, że dołek Zaksy w finale mistrzostw, mistrzostw plus ligi, finału, zależy od tego, że Erik Shoji jest teraz w dołku.
To znaczy Erik Shoji może być w dołku, ale tak naprawdę nawet jak on jest w dołku, to on reprezentuje taki powiedzmy przeciętny poziom jak na plus ligę. To, że on na przestrzeni całego sezonu prezentował poziom ponadprzeciętny, znowu pozwolę sobie na lekką dygresję w stronę piłki kopanej. Tak jak
przyszedł i od razu.
Tak jak powiedzmy Lewandowski w Barcelonie przez pierwszą połowę sezonu do Mistrzostw Świata prezentował formę wybitną, wyborną, przewspaniałą i tak dalej. Ludzie się przyzwyczaili i potem było ciężej z akceptacją tego, jak on grał po Mistrzostwach Świata, tak nawiązując do tego, jak gra Erik Shoji. Ja jestem ostatnią osobą, która będzie krytykowała jego grę, bo mówię, bo każdego zawodnika, znaczy no nie każdego, ale no większość zawodników Zaksy Kędzierzyn Koźle bardzo lubię i bardzo szanuję i podziwiam za wszelkie dokonania, których dokonali.
Rzeczy, których
dokonali na przestrzeni całych ich karier. No i zobaczymy, jak to się potoczy. Ja uważam, że ten potencjalny trójmecz, nazwijmy to, może być dobrym treningiem do finału Ligi Mistrzów. Jeżeli Zaksie uda się go wygrać, to będzie trzeci raz z rzędu, kiedy tego dokonała i to będzie chyba wyrównanie rekordu Trentino Volley z lat 90., 2000, jakoś
Trentino.
Tak?
Trentino.
Trentino.
Ile tej Italii
It's
dzisiaj.
Me, Mario. Tak, także jeżeli im się uda, to, to będzie bardzo imponujący sukces.
A jak się odniesiesz tego, że Ślepsk malował Suwałki tylko dziewiąty w tym sezonie?
Oj, serduszko moje...
Puka jest, w rytmie czacze.
No nie puka w rytmie czacze, jest połamane na kawałki. I nie tyle boli mnie sam fakt, że oni zajęli te dziewiąte miejsce, tylko boli mnie fakt, ile zawodników odeszło.
Ale mnie też to dziwi. Jakby.
Tak wam odchodzi do Zaksy. Sapiński odchodzi najprawdopodobniej do Olsztyna. Kujundzic odchodzi do Fenerbahce. No, ławka odchodzi, ale to z decyzji klubu i w sumie się nie dziwię, bo jakby była potrzeba wzięcia kogoś z ławki, to oni nie dowozili totalnie. No i jestem dość ciekaw, jak będzie z transferami wchodzącymi, że tak powiem, bo wychodzące są martwiące, no ale zobaczymy, kogo klub ściągnie. Słuchałem ostatnio rozmowy z prezesem klubu, Wojciechem Winnikiem, i chwalił się, że jakieś głośne nazwisko ma przyjść. Coś mi powiedziało, może nie do końca racjonalnie, Kubiak kończy karierę w Japonii, a żaden lepszy klub nie będzie chciał go z Polski, więc
czy Japonia ma zimny klimat? Ma klimat morski.
Ale no, że tam Japonia ma chyba każdy klimat, bo jest tak długa.
Zobaczymy. No. Zobaczymy, jak to będzie, ale na razie jakoś specjalnym optymistą nie jestem, chociaż w tamtym sezonie też nie byłem optymistą. W sumie ważne, że przynajmniej zostaje Halaba, Czunkiewicz i Sanchez. No to jest zawsze jakiś plus, jeżeli chodzi o ten klub. Ale wracając jeszcze do siatkówki, przechodząc do naszego klubu lokalnego, jeżeli chodzi o Gdańsk. Mm-hmm. I łącząc, powiedzmy, oba wątki Suwałk i Gdańska, pan Bartłomiej Bałąź się nie nacieszył długo grą w Gdańsku.
No ale co pograł, to jego.
No co pograł, to jego. I ptaszki ćwierkają, że do Warszawy zmierza pan Bartłomiej.
Konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy, tak zwane ładna piosenka dla dzieci.
Nie, ja jestem jego mega kibicem i uważam, że fajne postępy zrobił na przestrzeni tych samych kilku lat, bo zaczynał w Radomiu, potem przeszedł do Ligi Niemieckiej, Friedrichshafen, gdzie trenował go jeszcze Wittelheinen.
Przez moment poczułem, jakby zaraz turniej cztery skoczni się zaczynał. Schattenberg szanse, Bergizel szanse, Auserleitner szanse, Engelberg. Już przed turniejem.
Zanim się obejrzysz, to już będzie
skoki.
Przełom
Igrzyska Europejskie zaraz, no skoki przecież na Igrzyskach Europejskich.
A gdzie są teraz Igrzyska Europejskie?
W Krakowie.
Właśnie.
No skoki w Zakopane. Skoki na ciaskie, bo chyba na letnich Igrzyskach Europejskich.
Skoki w Zakopane.
Też mi to przypomniałeś. No to jeszcze siatkówka, czy chcesz coś powiedzieć o naszym ulubieńcu Michale Kubiaku? Bo to w sumie jakoś wyciekło całkiem niedawno, bo nikt nie wiedział, on poinformował to przez media społecznościowe o tym, że odchodzi z Panasonic Panthers. Już nie będę robił akcentu japońskiego, ale
no, wiesz?
Nie będę próbował. Prywatnie może bym spróbował, ale nie podczas audycji.
Dobrze, to my to nagramy, jak będziesz próbował, spokojnie, uściwam kiedyś.
Dobra, za dwa tygodnie.
Kubiak... Były jakieś kluby, jakieś ploteczki, gdzie on może pójść, ale szczerze mówiąc teraz już...
A słyszałeś coś o jakimś konkretnym klubie?
Nie. Aha. Słyszałem właśnie tylko, że do Polski. Nie, czekaj, Resowie słyszałem, że podobno, Resowie? Ale nie chciało mi się
przecież
w to
oni
wierzyć.
Oni mają mocne przyjęcie w Resowie. Kogo oni mają w Resowie teraz?
W Rzeszowie narzekają na Defalco.
Defalco? No Defalco to prawda. Mu tam psycha siada w tych najważniejszych meczach. A na drugiej? Na drugim przyjęciu kto jest?
No, nie liczę.
Czekaj, Kochanowski, Drzyzga, w ataku Muzaj, Defalco, Zatorski, na drugim środku Królicki.
No teraz. Czebul jest
na drugim przyjęciu, to prawda. Ale wciąż im mało i wciąż będą wykupować
zawodników. Nie, no wiesz, no właśnie o to chodzi, że to jest, moim zdaniem, to jest najsłabiej obsadzona pozycja w Resowi. Przecież oni jak byli wysoko przed playoffami, a teraz... Nie do pomyślenia.
Nie wiem, czemu oni mają jakąś manię na punkcie wykupowania...
Ligi.
No nie tyle co i ligi. Oni mają fioła na punkcie wykupowania zawodników z Olsztyna. Butryna wykupili, nie pykło. Wykupili Defalco, nie pykło. Teraz kogo wykupią? Kto tam jest dość... Nie wiem, Tuanigę wykupią? Chociaż Tuanigę połamany.
Połamany. No to jest właśnie przypadłość ludzi, chyba, którzy znowu grali w Suwałkach. Że się łamią.
No. Tak jak łamie się moja psychika po ich odejściu. Chociaż Tuanigi to nie szkoda tam.
zero.
Ja się bardzo powstrzymuję, jak mówimy trochę o suwałkach teraz.
Powiedz to.
Dawaj. Wszyscy się pośmiejemy.
Pośmiejemy się.
Poczekam na okazję, bo to musi być sytuacyjnie.
A to kiedy będzie to okazja?
Sytuacyjnie na każdym dialogu, w którym jestem.
A właśnie, ale to się nie zdarza za często, to wiesz, to musisz... Mamy jeszcze bardzo mało czasu, około 10 minut, nie licząc przerwy, nie licząc piosenki, która niedługo nadejdzie. Więc no, to...
Ale do czego ty pijesz teraz?
Nic, no czekam, może Bartek to powie.
Słowaków?
Do tych Słowaków w tym wielkim garze za moimi plecami. Znacie ten mem z Robertem Makurem?
Radio Mors, mega otwarty studencki. Polecam.
Dobra, włącz tą muzyczkę może.
Tak, no. Ja tutaj właśnie chciałem, żeby Bartek coś powiedział, ale on nie lubi współpracować. Ale...
I hit the sand. I've been too long. I'm glad to be back. Yes, Paweł Zatorski, słuchajcie Sportowego Dialogu.
Ja mam petycję teraz do chłopaków, pochwalcie się ze słuchaczami, co teraz robiliście.
Bartek, dawaj.
To już za drugi raz nie będzie miał takiego wydźwięku.
Ale... Nie no, pierwszy może będzie miał. Ale on to zrobi, spokojnie, on to zrobi.
Nie, no, to już nie brzmi tak fajnie, za drugi raz. To już w Słowakach mieszka 69 tysięcy mieszkańców, więc jest Litwinów w samym Hoflandzie. Dialog sportowy.
Bawił.
Dziękujemy do usłyszenia za tydzień.
Jedna informacja jest prawdziwa. W Słowakach jest 69 tysięcy ludzi.
A nie ma Kauflandu?
Jest Kaufland.
I w Słowakach buciany startują pielęgniarki.
Jezu. Dobre chłopaki.
Trzymajcie pion. O tych napojach już nie będę mówił, bo to nie ma co. Pozdrowił nas Paweł Zatorski. Paweł Zatorski, na którego narzeka się w Resowi, że chłop nie biega do obrony, tylko jego zadaniem libero jest to, że przyjmuje zagrywki.
No bo... Aha, właśnie.
Przepraszam, mogę... Nie, bo przedtem teraz wróciłem, no, wszukiwałem w Google nonsensopedia Suwałki, nie? No to pierwsze wyskoczyło dzisiaj artykuł o Suwałkach, nie? Druga nonsensopedia, strona główna, trzecia nonsensopedia, uwaga, Łomża.
No to, no. To samo województwo.
Naczynia połączone.
Tak.
Ale wracając do merytorycznych kwestii i do tego, o czym wspomniałeś, a propos Pawła Zatorskiego. Ja myślę, że on ma niezły mętlik w głowie w związku z tym, jak go poszczególni trenerzy wychowali, że tak powiem. Bo na początku Zatorski, pamiętam jak wczoraj, że on faktycznie miał manię takiego dosyć może nie różnorodnego, ale dość poruszał się po boisku jak wolny elektron, że tak powiem. No i czasami mu to wychodziło. Potem jak nadeszła era Witala Heinena, wybił mu to absolutnie z głowy. Powiedział, że chłopie, masz stać w miejscu i liczyć na farta, że piłka pójdzie w twoim kierunku. No i on to sobie wziął do serca i teraz jak gra w Resowi, to przyjmuje po prostu taktykę Heinena i nie widzę tutaj jego winy, że tak powiem, no bo gdyby mi w głowie mieszano tyle razy na temat tego, jak mam grać, to też bym w końcu dostał szału.
No tak, to prawda. To nie jest typ tych nowoczesnych, można powiedzieć, libero. No Popiwczak taki to totalnie inny typ zawodnika broniącego. No i jego się wciska teraz do kadry. Niektórzy wciskali Hawryluka przed sezonem reprezentacyjnym.
Kto to jest?
Ten z Olsztyna. Ten, co ma taki niby genialny sezon, ale jak dla mnie to nie, on jest jeszcze zbyt mało równy.
No jeden sezon, no niech on
pogra właśnie dłużej. O to chodzi. Nie, to równie dobrze ciebie albo mnie można było postawić na libero. I by był... Nie no. Kuba Hawryluk, pozdrawiamy cię, naprawdę. Robisz dobrą robotę. A co do Łomży i nonsensopedii, bo wszedłem w tę stronę i tu można samą prawdę wyczytać, bo wiecie, że Łomża ma jednak połączenie kolejowe? Tygodniowe natężenie ruchu kolejowego wynosi obecnie jeden pociąg z miałem węglowym.
A wiecie, że Suwałki mają metro? Ty może byłeś. No Szotbar się nazywa metro.
Tak.
No niestety.
Dzisiaj chyba rekord, jeżeli chodzi o niemerytoryczne odcinki.
Nie, bywało gorzej.
Od razu przyszedłem i...
W pandemicznych czasach bywało gorzej czasami.
Dzisiaj nie jest aż tak źle. Wiecie, że dzisiaj Łomży już nie ma. Łomżanie mieli dość Łomży i wyprowadzili się do Warszawy.
Może wprowadźmy stałą sekcję. Czytanie fanfaktów na temat Łomży i Suwałk.
Flaga miasta Łomży łączy w sobie flagi Czech i stolicy Polski, gdyż duża część łomżyńskiej emigracji mieszka na warszawskiej Pradze. I to się zgadza. Mam dużo znajomych z liceum, tak, którzy poszli na studia do Warszawy i mieszkają na Pradze. Bo to im przypomina... Nie, żartuję. Po prostu są tam najtańsze mieszkania.
Trzy główne destynacje mieszkańców Suwałk u nas. Białystok, Warszawa i okazjonalnie Gdańsk. Tak.
Myślałem, że jakiś Wilno czy coś.
Możemy tak, wrócić do sportu?
W kontrze do tych Litwinów z Kauflandu.
Wróćmy do sportu.
Dobrze, to teraz piłka.
Parteczku, to ty zainicjowałeś pytanie fanfaktów na temat danych
piłka
miast.
Klejąca, klejona.
Lepka.
Lepka, bo żywica jest. PGNiG Superliga kończy się, mamy jeszcze jedną kolejkę do rozegrania. No i emocje w Gdańsku są spore, bo ten sezon jest wyjątkowo w wydaniu gdańszczan udany. Walczą o czwarte miejsce, które będzie im gwarantowało grę w europejskich puerach, tylko że niestety w tej lidze jest jeszcze zespół Chrobrego Głogów, który ma identyczną liczbę punktów, kolejkę przed końcem, i prowadzi z Gdańskiem o tyle, że mają lepszy bilans meczów bezpośrednich. Czyli jeżeli Chrobry Głogów w ostatniej kolejce przegra z Unią Tarnów, a Wybrzeże Gdańsk z Kaliszem w domu w Gdańsku wygra, no to wtedy w Gdańsku będą, do Gdańska będą przyjeżdżać drużyny z Europy, ale jeżeli tak nie będzie, no to trudno. Znaczy, no ja się nie będę cieszył, bo fajnie było w końcu przywitać jakąś drużynę z Norwegii poza jakimś memoriałem, który jest rozgrywany towarzysko. No ale to nie dla każdego coś dobrego. Liga Mistrzów Piłkarzy Ręcznych, ćwierćfinały. Już niedługo nas będą reprezentować oczywiście Orlen Wisła Płock, które z Kielcami w Polsce będą się biły o mistrzostwo 21 maja, bo to będzie bardzo ważny mecz, bo pierwszy, przypomnijmy, że Płock wygrał, także jeżeli Kielce no, nie wygrają odpowiednią liczbą bramek, no to już mogą się pożegnać z mistrzostwem pierwszy raz od bardzo długiego czasu. Ćwierćfinały Ligi Mistrzów, Orlen Wisła Płock z Magdeburgiem. Na domowy mecz z Magdeburgiem już wyprzedano bardzo szybko wszystkie bilety, także atmosfera będzie na pewno bardzo dobra. Natomiast Kielce pierwszy mecz ćwierćfinałowy będą grać z Weszprem na Węgrzech. No i co ciekawe odnośnie tego meczu, ciekawostka, że Eurosport poszedł za ciosem z Prima Aprili z tego okresu i ten mecz też będą komentować ludzie, którzy się na co dzień sportem nie zajmują, czyli Naukowy Bełkot oraz Mietczyński. Tylko ta transmisja będzie bodajże tylko na YouTubie, natomiast w telewizji już komentarz będzie normalny. Pamiętam, Bartek, jak wspominaliśmy, że panowie Wyrzykowski i Jaroński komentowali piłkę kopaną i to było bardzo...
Nie, to najlepszy mecz, jaki oglądałem. Oglądałem mundial, więc... Nie no, tylko highlights obejrzałem. Nie wierzyłem, że to się wydarzy naprawdę.
Ja też nie, ale kolega mi podpuścił, że a weź włącz, zobaczymy. No i oni faktycznie komentowali. I napisałem chyba nawet wtedy do ciebie, że oni faktycznie komentują. No ale też było tak. Tak, no ale w sumie ja bym chętnie ich jeszcze usłyszał, komentują, żeby komentowali jakiś mecz innej dyscypliny. Może żużel?
O, ale to
było piękne, genialne widoki.
Genialne to było.
Widok unoszącego się Żuławską. Kurzu.
Brama Żuławska, długie ogrody do Magdańska. Tak.
Widać ten Lidl, który tam jest za bramą.
No. To mieszkanie Bartka Lipińskiego.
Zapraszamy. Tak. Nie no, nie jego mieszkanie przez to. Nie?
Dobra.
czy jest tam sensopedia Bartek Lipiński? Wiesz, nie chcę to być takim krokodylem.
Jest, ale... jest chyba jakiś siatkarz, nie? Bartek Lipiński.
Bartłomiej.
No, no to Bartek. No,
grał w Gdańsku, teraz w Olsztynie.
W Olsztynie jak to się, ławę grzeje teraz.
Jak się wyprowadził z Gdańska, to mu średnio idzie. No ale to wiesz, to bywa. Bywa i tak. To co typujemy dzisiaj?
Bo ja mam jeszcze 2 minuty, żeby typować. Możemy się bardzo zastanowić i możemy wytypować. No dobra, Bartka pani za tydzień nie będzie, znając Bartka, więc możemy wytypować Imolę teraz. Ale poczekaj, wytypujemy inaczej na Imoli. W tym tygodniu wytypujemy kwalifikacje, a za tydzień, jak będzie prawdopodobnie Mateusz, to wytypujemy wyścig. Czyli kto wygra kwalifikacje na Imoli?
Nie no, Verstappen.
A może Perez?
A ja obstawię, uwaga, Charles Leclerc.
Wiedziałem, że to powiem. Czy będzie czerwona flaga?
Jest w Imoli, nie jest wcale tak trudno.
No tam żwirku dużo jest.
Ale zależy, że żwira pod koniec okrążenia są też ściany blisko, więc...
Uwaga na
gdzie
zakręcie.
Pod koniec okrążenia?
No nie będę ci teraz mój nazwy, bo nie pamiętam, ale tam...
Uwaga na zakręcie Tamburello, bo tam wiadomo.
Strasznie mi się podoba jedna nazwa zakrętów na tym torze. Aqua Minerali. Super jest ta nazwa.
Ja zawsze wtedy pamiętam, żeby się napić wody. Pamiętajcie, drodzy słuchacze, 1,5 litra, 2 litry wody dziennie. Teraz się robi coraz cieplej, trzeba dbać o zdrowie. Bo to nie wiadomo, kiedyś będą was znieczulać czy coś.
Strasznie szybko wytypowaliśmy w tym tygodniu.
Zresztą mam minutę, możemy, wiesz, nie, cokolwiek typować. Ręczno możemy wytypować, gdzie jest cieplej, gdzie będzie cieplej w następnym tygodniu. W Białymstoku,
czy w Łomży.
W Białymstoku czy w Suwałkach.
Tak? To było pytanie do ciebie.
Gdzie jest cieplej?
Gdzie będzie cieplej, wiesz, to różnie bywa.
To jest mit, że w Suwałkach jest zimno.
W Suwałkach jest bardzo zimno.
Czasami w Gdańsku jest zimniej. Poważnie, w Gdańsku wieje i odczuwalna temperatura jest.
W Gdańsku gorzej.
W Gdańsku
gorzej
jest ten problem, że w zimę jest ciepło, a w lato jest zimno.
No i... takie są uroki mieszkania przy morzu jednak.
Ale zwłaszcza na przymorzu.
Na przymorzu, ha, ha, ha. Dokładnie tak.
Nie no, ale wiesz, w Gdańsku masz to o tyle fajne, że jak mieszkasz na dole, no to masz taką pogodę, a jak pojedziesz na górę jasień, nie wiem, wszystkie miejscowości za Gdańskie tam u góry, no to masz zupełnie inną pogodę czasami, więc to wystarczy 20 minut do góry i masz...
Co to znaczy na górze i na dole?
Wyżej nad poziomem morza, Michał.
Wow. Także jeżeli ktoś chce zdawać maturę z geografii w temacie maturalnym, to jest dla was Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński i Bartłomiej Opanowski. Słuchajcie nas i zapraszamy na nasze podcasty.
Dialog sportowy.